Jak w każdy poniedziałek po 21 na antenie Polskiego Radia Lublin coś dobrego, a w dzisiejszej audycji goszczę panią Annę Chwałek, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Autyzmem, Wspólny Świat w Białej Podlaskiej.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór pani Anno, bardzo dziękuję za przyjazd do Lublina i bardzo się cieszę na nasze spotkanie, bowiem wasze stowarzyszenie, które funkcjonuje już od 19 lat,
funkcjonujemy od 2007 roku, czyli mija 12 lat funkcjonowania naszego stowarzyszenia.
Natomiast pani dziecko ma 19 lat.
Moja przygoda z autyzmem ma 19 lat. Rzeczywiście wszystko zaczęło się bardzo prozaicznie, rzekłabym. I jest bardzo często motywacją wielu rodziców, którzy pragną pomóc swemu dziecku. Mój syn w wieku 2 lat został zdiagnozowany, postawiono mu diagnozę autyzmu, gdzie 17 lat temu tak naprawdę poczułam się mocno samotna i nagle wokół mnie dostrzegłam pustkę. Miałam takie poczucie, że jestem sama z tym autyzmem i z tym moim dzieckiem i nikogo wokół nie ma, kto miałby taki sam problem jak ja i nie mam z żadnej strony pomocy skierowanej do mojego dziecka. Chcę też powiedzieć, że te 17 lat temu, kiedy zdiagnozowano moje dziecko, statystyki mówiły o tym, że autyzm zdarza się raz na 10 tysięcy urodzeń.
No.
Wtedy mogłam sobie pomyśleć, co za pech. Dzisiaj sytuacja jest znacznie bardziej dramatyczna. Najnowsze badania w Stanach Zjednoczonych, w Australii pokazują, że z całościowymi zaburzeniami rozwoju już mamy do czynienia nawet, uwaga, 1 na 66 urodzeń, co jest dramatycznym postępem niestety.
Wróćmy jeszcze na moment do tego czasu sprzed 17 lat, kiedy ta determinacja i ta potrzeba niesienia pomocy i zrobienia czegoś dla swojego dziecka, co przełożyło się później na powołanie stowarzyszenia. Była siłą motoryczną w pani, ale nie tylko w pani.
Ja chcę też powiedzieć, i często to powtarzam, bo często do nas przyjeżdżają rodzice z Polski i pytają, jak założyć stowarzyszenie, co zrobić, żeby ono prężnie działało. Chcę powiedzieć, że pomysł założenia stowarzyszenia i krótko mówiąc wzięcia sprawy we własne ręce, to nie było coś, co się wydarzyło nagle, od razu i z wielkim entuzjazmem.
Dojrzewało.
To dojrzewało. To dojrzewało bardzo długo. Ja dość długo żyłam w takim przekonaniu, że jest przecież w Polsce pewien system, który
Jasne.
Obejmie moje dziecko. Przecież mamy pomoc społeczną, mamy szkolnictwo specjalne, że w tym systemie znajdzie się miejsce dla mojego dziecka. Niestety okazało się, że tego miejsca nie ma. Ten moment, kiedy podjęłam decyzję o założeniu tego stowarzyszenia, mój syn miał wtedy 8 lat.
Był
szedł
w wieku
pewnym
szkolnym.
Systemie. Szedł, tak. On jeszcze był wtedy w przedszkolu, z racji tego, że można było go odraczać, więc jeszcze znajdował się w placówce edukacyjnej w przedszkolu, ale to wyglądało w ten sposób, że miał nauczanie indywidualne w wymiarze 3 godzin w tygodniu. I to się nazywało przedszkole integracyjne, więc ja miałam takie poczucie, że to nie jest ani integracja, ani edukacja, ani uspołecznianie. Moje dziecko rosło, ta pustka wokół mnie była coraz większa i przerażała. I miałam poczucie, że jeżeli czegoś nie zrobię, nie znajdę innych rodziców, pozostanę w tej pustce.
I zaczęła pani szukać.
Zaczęłam szukać i nagle się okazało, że tych rodziców dzieci z autyzmem jest więcej. Nie tak dużo jak dzisiaj, ale udało się taką drogą pocztą pantoflową odnaleźć tych rodziców. Nie wszyscy byli z Białej Podlaski, byli to też rodzice z okolicznych miejscowości. Udało się zebrać 10 rodziców, którzy mieli podobny problem do mojego.
I tak się zaczęło.
I tak się zaczęło i podjęliśmy się od razu bardzo dużego wyzwania, jakim było założenie przedszkola dla dzieci z autyzmem. I wtedy było to drugie w Polsce.
No jasne, bo jest tak. Jest przedszkole, jest szkoła, są inne. Zresztą będziemy dziś mówić też o najnowszych waszych planach, tych tak zwanych fundamentalnych, czyli o przyszłości waszych dzieci, to wejście w dorosłość. To jest ogromny plan. Stowarzyszenie ma swoje konkretne zadanie, całościowo pochylić się nad dzieckiem z autyzmem, najpierw dzieckiem.
Nasz rozwój tak naprawdę dyktują dzieciaki, ich potrzeby. Założenie przedszkola było ogromnym wyzwaniem, ale okazało się też ogromnym sukcesem. Rodzice bardzo nieufni na początku przekonali się, zobaczyli, że w końcu znalazło się ich dziecko miejsce, gdzie czuje się bezpiecznie, jest edukowane i są ludzie, którzy rozumieją ten autyzm. Ruszyliśmy z przedszkolem, ale bardzo szybko się okazało, że jest konieczność uruchomienia szkoły podstawowej, bo dzieci po prostu
rosną.
A rodzice już się tak przyzwyczaili do tego, co dobre, że nagle są te dzieciaki zaopiekowane przez 8 godzin dziennie, a nie w tygodniu. Więc jakby staliśmy przed takim wyzwaniem kolejnym i koniecznością utworzenia kolejnej placówki edukacyjnej. Zresztą też zadziały się dwie rzeczy. Z jednej strony to, co wspomniałam na początku, statystyki, które pokazują, że dzieci z autyzmem dramatycznie przybywa.
Jest coraz więcej.
Z drugiej strony też wiarygodność organizacji, która rzeczywiście niesie konkretną pomoc.
Jesteście wyjątkową organizacją i wyjątkowym stowarzyszeniem, bardzo prężnie działającym. Możecie być przykładem dla wielu, zwłaszcza tych początkujących, raczkujących, bo początki na pewno nigdy nie są łatwe. Ale ważne jest to, by się na kimś oprzeć, popatrzeć na dobry przykład. I tu można byłoby mnożyć i projekty, które realizowane są przez wasze stowarzyszenie i nowe jakieś plany i konkretne, już zrealizowane, pewne, powiedziałabym, no, niemal przestrzenie życia, tak? Bo w to wpisuje się przede wszystkim bohater najważniejszy, czyli dziecko, któremu chcecie pomóc.
Od początku założyliśmy sobie, że ta nasza pomoc i to, co będziemy robili w stowarzyszeniu, musi być bardzo kompleksowe, żeby nie doszło do takiego momentu, że nasza oferta się kończy i pozostawiamy dziecko i rodzinę samemu sobie. Oczywiście to wymaga od nas niezwalniania tempa, ciągle wysokich obrotów i starania się i nowych pomysłów, ale wydaje się, że świetnie się tym realizujemy. Mamy taką ambicję, aby dziecko zostało... Po pierwsze, wyłapane w badaniach przesiewowych, które
też... To jest najistotniejsze. To jest także ważna informacja dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy w tej chwili są po drugiej stronie radioodbiorników. Bo sama pani powiedziała, że w wieku 2 lat postawiona została diagnoza. Jak często rodzice nie mają świadomości i zdarza się, że okoliczności sprawiają, że ta diagnoza następuje często późno.
Kiedy mój syn był zdiagnozowany, miał 2 lata i 3 miesiące w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wtedy usłyszałam, że to jest pierwsze dziecko tak wcześnie zdiagnozowane w tamtych latach. Dzisiaj jakby standardem już jest diagnozowanie dzieci w wieku 2 lat, 1,5 roku nawet. I to nas cieszy. Stąd też pomysł na badania przesiewowe, które realizujemy już od 4 lat. W tej chwili robimy to w ramach programów FS-u. Wyłapujemy dzieci zagrożone, to nie jest jeszcze diagnoza, to jest wyłapanie dzieci zagrożonych.
I obserwacja.
I obserwacja, wsparcie, bądź przekierowanie w sytuacjach już takich dość jednoznacznych do diagnozy, a tym samym udzielenie jak najwcześniej terapii.
I to, co bo to nie jest bez znaczenia im wcześniej.
Im wcześniej, tym większa szansa. Tym większa szansa na samodzielność tego dziecka kiedyś w przyszłości. Myśmy tutaj poruszyły taki wątek trudności organizacji pozarządowych w starcie, w zakładaniu. I ja bym uczciwie chciała powiedzieć, że to nie oznacza, że start jest trudny. Z boku niektórym może się wydawać, że oni są silni, mocni, prężni. Na dzień dzisiejszy organizacja zatrudnia 130 pracowników. To jest ogromne przedsiębiorstwo.
Jasne, to jest armia ludzi.
To jest armia ludzi, ale to też jest mnóstwo przepisów, które trzeba znać. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, kto kontroluje organizacje pozarządowe? Proszę Państwa, my w ciągu roku mamy kilka kontroli. Obowiązkowe audyty całej organizacji, obowiązkowe audyty każdego projektu, który realizujemy, kontrole z Inspekcji Pracy, z ZUS-u, z Ministerstwa Spraw Wydatkowania 1%. Czasami zdarza się tak, że nakładają nam się kontrole, bądź jedna wychodzi, druga wchodzi.
Cały szereg, cała lista.
Cała lista, więc to jest nie tylko misja, która jest najważniejsza, ale niestety też znajomość, konieczność, może nie tyle niestety, co konieczność, znajomość wielu, wielu przepisów, aby funkcjonować w systemie prawa.
Przejdźmy do teraźniejszości, pani Aniu, bo sądzę, że ważne są te najbliższe plany.
Tak, nasze ambitne plany na przyszłość. Wydaje mi się, że dość wcześnie zdałam sobie sprawę z tego, że mimo intensywnego wsparcia, terapii, zawsze będzie grupa dzieci, która będzie wymagała pomocy również w swoim dorosłym życiu. Bardzo się cieszymy z każdego dziecka, które opuszcza naszą placówkę edukacyjną i idzie do systemu integracji szkół masowych i sobie tam radzi. To jest nasz ogromny sukces.
Największy chyba. Największy. Taka samodzielność, prawda? Godne życie z umiejętnościami, tak, które nabywają dzięki temu, że
funkcjonujemy i prowadzimy te placówki.
Funkcjonujecie, jesteście. Tak?
Jednak musimy pamiętać o tych, którzy tego wsparcia będą potrzebowali do końca swoich dni. Stąd też pomysł budowania Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Miejsca takiego kompleksowego, czyli tak jak wspomnieliśmy, przesiewka,
diagnoza.
Dla dorosłych, diagnoza,
podkreślmy.
Dla dorosłych. No mogę tutaj się pochwalić, jakby rzeczywiście udało nam się już wybudować, zakończyć pierwszy etap budowy centrum, czyli 24 maja mieliśmy uroczyste otwarcie pierwszego budynku, do którego przeniesiemy nasze przedszkole.
Stąd na gorąco jest pani dziś naszym gościem. Bardzo się cieszymy. Ale to nie koniec zadania. zdania.
Nie, absolutnie. To dopiero początek. Przed nami jeszcze mnóstwo do zrobienia. W nowym obiekcie znajdzie się również ośrodek terapii, w którym prowadzimy terapię, diagnostykę, grupy wsparcia dla rodziców, dla rodzeństwa, punkty konsultacyjne. Jest możliwość konsultowania się u lekarza psychiatry, pediatry, prawnika, dietetyka. Bardzo szeroka oferta skierowana do dzieci, młodzieży, również do dorosłych. W tej chwili w ramach projektu transgranicznego ruszamy z budową kolejnych dwóch budynków i to jest to, na co czekają nasi dorastający i już dorośli. Dwa budynki. W jednym będzie się mieściła szkoła przysposabiająca do pracy dla dzieci z autyzmem, która zresztą już rusza we wrześniu tego roku, tylko w innej lokalizacji. Środowiskowy dom dla osób z autyzmem oraz odrębny budynek, który będzie nam służył jako miejsce pobytu czasowego. Na przykład w momencie, kiedy jeden z rodziców bądź już samotny rodzic musi pójść do szpitala i poszukuje miejsca, gdzie przez jakiś czas jego dziecko mogłoby się znaleźć pod opieką. Bezpiecznie, aczkolwiek docelowo planujemy, że ten budynek przyjmie taką formułę pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Ale uwaga, uwaga, ten dom jest zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami na 12 osób.
Tylko.
A na dzień dzisiejszy pod opieką stowarzyszenia mamy ponad 250 dzieciaków.
Co w takim razie? Jakie pomysły się rodzą w waszych głowach?
Pomysły są. To jest krzyk tak naprawdę do naszych rządzących ministrów o budowanie systemu wsparcia dorosłych osób z autyzmem. I ja wiem, że jest mnóstwo organizacji pozarządowych, pozakładanych głównie właśnie przez rodziców. My czujemy ogromną potrzebę budowania infrastruktury po pierwsze, ale po drugie, to co ważne, systemu finansowania funkcjonowania dorosłych osób w tym systemie. Bo niestety Polska może się pochwalić naprawdę świetnym systemem, jeśli chodzi o wspieranie małego dziecka i dziecka w wieku szkolnym, a niestety naszą bolączką i taką dużą czarną plamą na naszym honorze jest to, co mamy w ofercie skierowanej do dorosłych i młodzieży. A tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy niewiele.
Czyli rozwiązanie systemowe.
Tak, jeżeli wypracujemy finansowanie funkcjonowania tych placówek dla osób najbardziej takich zaburzonych, z autyzmem, ze sprzężeniami, bo oni będą głównie beneficjentami tego typu placówek, to myślę, że znajdą się pieniądze na infrastrukturę i znajdą się podmioty, które zechcą prowadzić tego typu placówki.
Pani Aniu, tu postawmy kropkę w nadziei, w oczekiwaniu na rezultaty, bardzo konkretne i bardzo adresowane, że tak powiem, i zaplanowane przez państwa. Sądzę, że na ten temat wiele się mówi i oczekuję, bo przecież diagnostyka, o której pani powiedziała, w tej chwili także jakby ruszyła do przodu. Ale ja chciałabym, że korzystając z pani obecności w studiu, żebyśmy na moment jeszcze zatrzymały się przy tych sprawdzonych już przez państwa formach działalności, od przedszkola, przez szkołę, przez tę szkołę, która ma przysposobić do zawodu i różne inne formy przygotowania dziecka z autyzmem do życia. Jak to jest istotne, że to jest już poniekąd swoisty wasz system wypracowany i sprawdzony.
Wypracowany, sprawdzony, stworzony, no przetestowany.
I to, o czym pani powiedziała. Wsparcie dla rodzin, dla rodziców, dla opiekunów, dla rodzeństwa, bo tak naprawdę spektrum autyzmu dotyka całą rodzinę i tu potrzeba tego wsparcia. Ogromnie.
Tak, ja, może to jest taka jakby trochę niszowa działalność, ale jeżeli istnieje tylko taka możliwość, żebym ja mogła zatrudnić w placówkach przez siebie prowadzonych, obojętnie na jakim stanowisku, osobę, która jest rodzicem dziecka z autyzmem, to ja robię to w pierwszej kolejności. Bo uważam, że bardzo ważnym aspektem jest to, aby rodzina wychowująca dziecko z autyzmem nie była wykluczona z systemu. Ja bardzo podziwiam mamy, najczęściej mamy, chociaż nie tylko zaznaczam, które potrafią, jak same mówią, zrezygnowałam z pracy, ja się, i uwaga, poświęciłam się swojemu dziecku. Ja bym bardzo chciała, aby nasi rodzice nie używali słowa poświęciłam się, bo w tym tak naprawdę jest pewien dramat osób, które chciałyby też żyć pełnią życia. Więc to, co pani słusznie tu zauważyła, tworzenie przez nas placówek edukacyjnych, takiego wsparcia na wszystkich etapach, daje też możliwość normalnego funkcjonowania tej rodzinie, podjęcia pracy. Nie zawsze jest to możliwe. Czasami te zaburzenia są tak duże, że no niestety ci rodzice, jedno z nich nie może podjąć pracy.
Ale nie zawsze.
Ale wszędzie, gdzie się udaje, staramy się również rodziców w tym wspierać i dawać im taką możliwość, żeby mogli z tej formy życia społecznego korzystać.
Jesteście organizacją pożytku publicznego. Zawsze otwarci na życzliwość i spojrzenie życzliwe tych, którzy zaglądają na stronę internetową, chcieliby wesprzeć, pomóc. Proszę przypomnieć adres strony i ja serdecznie zachęcam Państwa do zgłębienia aktualnych wydarzeń, które znajdują się na stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Autyzmem.
Serdecznie zapraszam. Strona www.wspólnyświat.org, a także na nasz profil na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczamy wszystkie wydarzenia z naszego życia, a dzieje się bardzo, bardzo dużo. Praktycznie codziennie są nowe wydarzenia.
Dzieje się też bardzo dużo dobrego, bo my nie rozwinęłyśmy wątku sukcesów waszych podopiecznych, bo to dopiero daje wielką radość i cieszy.
I to
zarówno
cieszy.
Najbliższych, jak i stowarzyszenia.
Tak, ja myślę, że takim ogromnym sukcesem był moment otwarcia naszego centrum. Zaprosiliśmy do nas Społeczną Orkiestrę Symfoniczną i nasze dzieciaki brały czynny udział w występie tej orkiestry, zagrały razem z tą orkiestrą. I muszę przyznać, że sama orkiestra, członkowie tej orkiestry byli zaskoczeni, bo wyobrażali sobie, że wyjdą dzieci, będą bębenki waliły jakoś tam, a się okazało, że one grają z orkiestrą równo w tempie i mają naprawdę genialny słuch. Tego typu sukcesów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, chociaż nie chciałabym tu wchodzić absolutnie w takie stereotypy genialnej osoby z autyzmem, bo to nie jest tak.
Bo to nie o to chodzi.
Nie o to absolutnie chodzi. Priorytetem jest tak naprawdę przygotowanie do życia.
Przekonywanie do życia, odnalezienie się w społeczności, to też jest ogromnym sukcesem terapeutycznym.
Naszym sukcesem, myślę, jest też również to, że my przygotowujemy społeczeństwo lokalne na przyjęcie naszych osób.
Mamy świetne... Ta integracja z prawdziwego zdarzenia, prawda?
Tak, mamy takie świetne, wydaje mi się, to jest zajęcia AAC, które polegają na wychodzeniu naszych podopiecznych, uczniów przedszkola, szkoły, starszych, w różne miejsca użyteczności publicznej. To, co nam się może wydawać banalne, czyli pójście do restauracji, do McDonalda czy do fryzjera, naszym dzieciom naprawdę sprawia ogromną trudność. I zachowania naszych dzieci w tych miejscach powodują pewną konsternację. Więc tak naprawdę to działa w obie strony. Nasze dzieciaki testują nowe miejsca, ale i obsługa, personel tych różnych placówek nagle staje przed takim wyzwaniem czasami, jak obsłużyć osobę, która nie komunikuje się werbalnie. Więc to są też nowe doświadczenia dla sprzedawców, dla personelu wielu placówek, ale muszę przyznać, że 12 lat funkcjonowania stowarzyszenia na lokalnym rynku zrobiło swoje i rzeczywiście te nasze dzieci są witane już nie z takim zdziwieniem, ale stało się to pewną normą.
Bardzo dziękuję Pani Anno za naszą rozmowę. Czego życzyć?
Powodzenia darczyńców.
Darczyńców.
Darczyńców
z otwartym sercem.
Ja naprawdę bardzo, bardzo tu się kłaniam wszystkim tym osobom, które wsparły naszą organizację i dzięki którym udało nam się ukończyć pierwszy etap budowy. Ale przypominam, że stoimy przed kolejnym ogromnym wyzwaniem i naprawdę proszę mi wierzyć, czy 1% przekazany, choćby to była złotówka, czy jakakolwiek inna forma wsparcia naszej organizacji, choćby przez przekazanie środków czystości, czy darowiznę finansową, będzie naprawdę wielkim gestem w stronę budowania wsparcia dla osób z autyzmem.
Bardzo serdecznie zapraszamy raz jeszcze na stronę internetową. Tam są wszystkie informacje dotyczące możliwości wsparcia dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Autyzmem Wspólny Świat. Pani Anna Chwałek, prezes stowarzyszenia, była dziś Państwa i naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.